Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem i nie możemy zacząć od niczego innego jak wydarzenia z niedzieli z Torunia. Będzie dzisiaj także koszykówka, zajrzymy także jak sobie radziły nasze inne zespoły. No oczywiście mówię o halowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce, które odbyły się w Toruniu właśnie i na których zakończenie mieliśmy sztafetę 4x400 z dwoma gorzowskimi akcentami tak naprawdę. No bo na pierwszej zmianie biegła była zawodniczka ALKS AJP Gorzów Natalia Kaczmarek, no a na trzeciej zmianie pobiegła nasza Kornelia Lesiewicz, czyli zawodniczka AZS-u AWF Gorzów obecna. Natalia Kaczmarek oczywiście obecnie reprezentuje AZS AWF Wrocław. No i kiedy zmieniła Kornelia Lesiewicz Małgorzatę Hołub-Kowalik, no to wyprowadziła naszą sztafetę z drugiego na pierwsze miejsce. Hołub-Kowalik z trzeciego na drugie. No i mocno odpierała ataki tam Brytyjki, także Holenderki, no ale później jakby w tych ostatnich metrach gdzieś już mocno poszła, po prostu poszła na maksa Kornelia Lesiewicz, gdzieś może trochę już zabrakło sił, zgubiła rytm, rywalka ją wyprzedzała, no i ostatecznie przekazała Kornelia połeczkę na miejscu trzecim, no i kończąca tę sztafetę Aleksandra Gaworska to trzecie miejsce dowiozła do końca, a w ogóle to przecież miała być Justyna Święty-Ersetic, ale liderka naszej kadry z kontuzją na rozgrzewce, no i niestety ona nie wystąpiła. Pewnie gdyby była Justyna Święty-Ersetic, no to może nie byłby brązowy medal, może srebrny, a kto wie, czy nie złoty, ale cieszmy się z tego wielkiego sukcesu Kornelii Lesiewicz, bo przecież w gorzowskiej lekkoatletyce takich sukcesów nie było bardzo dawno. Daria Onyśko kiedyś reprezentowała przecież AZS AWF Gorzów, ale ona nie była wychowanką AZS AWF Gorzów, przyszła z Kołobrzegu, ona też miała medal halowych mistrzostw Europy, też zresztą brązowy, ale no te sukcesy Kornelii Lesiewicz cieszą bardziej, bo przecież ona jest na ustach całej Polski w tej chwili. Kto oglądał transmisję, ten widział, że Kornelii Lesiewicz ten bieg bardzo dużo kosztował. I też chyba nic dziwnego, że tutaj Kornelia chyba, nie wiem, czy pojawiła się, czy nie pojawiła się w strefie zmian. W każdym razie Rafał Bała z Polskiego Radia rozmawiał pod nieobecność Justyny Święty-Ersetic z liderką tej czwórki, czyli Małgorzatą Hołub-Kowalik. To posłuchajmy Małgorzaty Hołub-Kowalik.
Na pewno to był bieg bardzo emocjonalny, bo wiedziałyśmy, no na rozgrzewce wydarzyła się przykra sytuacja i pojawiło się wiele emocji, ale to może dało więcej adrenaliny. Uświadomiłyśmy sobie, że Justyna nam nie pomoże na ostatnich metrach, tylko to, co sobie wypracujemy i tą przewagę, którą musimy jak najbardziej pomóc Oli, bo wiemy, że na tych ostatnich metrach będzie jej bardzo ciężko. Więc myślę, że każda z dziewczyn musiała dać z siebie nie 120-150% i tak też się stało. Ja powiedziałam dziewczynom, że okej, no złoto będzie bardzo ciężko walczyć i ciężko będzie zagrozić Holenderkom, no ale o ten brązowy medal, jeśli damy z siebie wszystko, to jest w naszym zasięgu. No i jak widać, trener dało się z siebie wszystko.
Dały z siebie wszystko, ewidentnie tyle powiedziała Małgorzata Hołub-Kowalik. Cieszymy się oczywiście bardzo, w ogóle to udane mistrzostwa dla reprezentacji Polski, bo 10 medali, choć tylko jeden złoty Patryka Dobka, no ale medale cieszą, wiadomo, przygotowania do igrzysk w Tokio, no i przecież bardzo liczymy, że na tych igrzyskach także znajdzie się Kornelia Lesiewicz w sztafecie 4x400, a może indywidualnie też wystąpi, a czemu nie? No oczywiście sukces swojej, występ swojej zawodniczki bardzo mocno przeżywał jej trener klubowy Sebastian Papuga, no bo przecież to zwieńczenie bardzo udanego sezonu halowego. Przypomnijmy, Kornelia zdobyła złoty medal mistrzostw Polski juniorek, bijąc tam rekord Polski juniorek. Wcześniej także znakomicie się spisała na ogólnopolskim mityngu w Toruniu, także, no, zresztą mamy tylko hale lekkoatletyczne w Spale i w Toruniu, więc tu za dużo jego wyboru nie ma. W Toruniu bijąc rekord z kolei, swój rekord Polski na juniorek na 300 metrów. I tu już był znak, że to będzie naprawdę bardzo udany sezon zimowy. No i później właśnie były te Mistrzostwa Polski juniorek i pobicie rekordu na 400 metrów. No i później Mistrzostwa Polski seniorek, gdzie Kornelia zdobyła srebrny medal tylko za właśnie Justyną Święty-Ersetic. No i także tutaj pobiła oczywiście swój rekord życiowy, czyli rekord Polski juniorek, który teraz na 400 metrów halowy wynosi 52 sekundy i 63 setne. No i ten długi, długi dla niej wyjątkowo sezon halowy właśnie zwieńczyła występem w halowych Mistrzostwach Europy. No i w Toruniu pod biało-czerwonym sztandarem zdobyła ten brązowy medal. No więc można powiedzieć, zimę kończy z kompletem kolorów, bo złotem, srebrem i brązem. Na pewno będzie to się wszystko ładnie pokomponować w gablocie, czy też, no właśnie, to kiedyś musimy z Kornelią na ten temat porozmawiać, gdzie swoje medale trzyma i puchary. Kornelia dzisiaj dochodzi do siebie, ma też sporo obowiązków, fizjoterapeuty i tak dalej, także do Kornelii na pewno jeszcze wrócimy, natomiast teraz posłuchamy o tych właśnie emocjach przeżywanych przez trenera Sebastiana Papugę.
Trener pewnie emocje też przeżywał ogromne przed telewizorem.
Tak, oczywiście. Tak jak napisałem na mediach społecznościowych, emocje sięgnęły zenitu, aż chyba jeszcze wyżej nawet.
Powiedzmy o tym biegu, no wiem, że wiadomo, inaczej na żywo się patrzy, ale no wszyscy chyba odebrali takie wrażenie, że Kornelia dała z siebie no nawet chyba więcej niż wszystko. Nie mówię o możliwościach, ale o zaangażowaniu serców, który w to włożyła emocjach.
No myślę, że dała z siebie wszystko. Robiła tak zawsze na wszystkich zawodach i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jest fighterką, walczy do końca. Zresztą osoby, które oglądały relacje na żywo, widziały, że naprawdę powalczyła na maksa i nie odpuściła. I ważne, że skończyło się to medalem i z tego wszyscy się tutaj cieszymy, jesteśmy szczęśliwi.
Pierwsze 200 metrów to przypadkiem nie rekord życiowy na 200 metrów?
No ciężko już mi powiedzieć, bo z tych emocji nawet nie próbowałem tego mierzyć, ani nie sprawdzałem tych międzyczasów. No niestety mówię, no te emocje tak duże, że nie dało się tego sprawdzać, ale pobiegła bardzo mocno, bo rywalki wcale nie były słabe i to wyprzedziło je na pierwszych kilku krokach, no to było coś mega mocnego.
I później mądrze Brytyjkę blokowała, która była bardzo mocno rozpędzona, ale tam nie miała gdzie jakby Kornelii wyprzedzić.
Tak, dokładnie. No już powoli Kornelia nabiera coraz większego doświadczenia, co jest niesamowicie istotne w biegu na hali. Natomiast tutaj jeszcze doświadczenia, jeżeli chodzi o emocje, też trzeba nabrać i umieć sobie z nimi też radzić, bo to dla młodej osoby to jednak bardzo duże wyzwanie i no też mówię, takim udziałem w tym będzie nabierała pewności siebie.
Co tam się wydarzyło właściwie na ostatnich metrach? Bo widać było, że ewidentnie straciła rytm na tych ostatnich metrach.
Tak, no moment, w którym rywalka ją mijała, Kornelia tam straciła równowagę, została zmuszona do zmiany rytmu i to ją mocno wybiło, ale powalczyła do końca i to było dla nas najważniejsze.
No bo przy takim wytraceniu rytmu, wytraceniu nagłym prędkości, no to ciężko jakby to utrzymać równowagę.
Ciężko utrzymać równowagę i ciężko utrzymać jak najlepsze tempo na końcu. Musiała zmienić kilka kroków, wrócić do swojego rytmu i dociągnąć bieg do końca, no i dodatkowo już na potwornym zmęczeniu.
I ważne też, że te zmiany w miarę płynnie przebiegły.
Tak, dokładnie. Zmiany wyszły bardzo dobrze, zresztą ćwiczyliśmy to na zgrupowaniu i no, udało się zrobić to jak najlepiej. No, dodatkowym czynnikiem, który dziewczyny jeszcze mocniej zestresował, była niespodziewana zmiana liderki i no, na pewno dziewczyny były mocno przeżyły to, że nie będzie Justyny, ale tak jak same mówiły, jeszcze bardziej to zmotywowało i dzielnie wywalczyły. I ten brązowy medal to jest naprawdę prawie jak złoty.
Choć być może, gdyby była Justyna Święty-Ersetic, może to by było miejsce chociaż wyżej.
Na pewno tak. I tutaj też dochodzi jeszcze jeden czynnik, że fajnie, że ta impreza została rozegrana mimo sytuacji epidemicznej w kraju. Natomiast tutaj myślimy przyszłościowo o tym, że za chwilę będą kolejne, jeszcze ważniejsze imprezy i Justyna też miała bardzo ciężkie 3 biegi w nogach. Gdzieś poczuła uraz, bo wiadomo, no one się w sporcie zdarzają. poczuła go i myślę, że rozsądnym wyjściem było nie ryzykowanie zdrowia po to, żeby tylko ten jeden bieg odbyć, kosztem późniejszej jakiejś tam pauzy czy przerwy.
Na jakim właściwie etapie byłaby Kornelia, gdyby nie start w Mistrzostwach Europy, na etapie treningowym? No i właśnie jakie teraz macie plany, jeżeli chodzi o przygotowanie już do sezonu letniego?
No na pewno największym priorytetem w tej chwili to będzie regeneracja i psychiczna, i fizyczna, bo ten sezon był dla niej pierwszy raz tak bardzo długi i po nim na pewno trzeba będzie się zregenerować po to, żeby za 2, może 3 tygodnie przystąpić do kolejnego etapu i budowania formy na sezon letni.
Bo to roztrenowanie to w normalnych i w poprzednich sytuacjach to już by się pewnie kończyło.
Tak, no w normalnym okresie przygotowawczym, poprzednim może, nie mogę powiedzieć, że ten jest nienormalny. Natomiast w poprzednich latach już byśmy tak de facto wracali do treningu bazowego. Natomiast teraz no dopiero będziemy zaczynali etap regeneracji.
A Kornelia musi odpocząć chyba nie tylko od tej kwestii no już samych sportowych, ale też od dużego zainteresowania mediów ogólnopolskich.
No myślę, że na pewno tak, bo tutaj wchodzi taka kwestia, że zawodniczka chce się zregenerować, chce odpocząć. Natomiast no, zainteresowanie jest spore, to no, jest to też naturalne i zrozumiałe, no ale no, na pewno ta regeneracja musi być i fizyczna, i psychiczna.
No więc niech odpoczywa Kornelia i ładuje akumulator już na sezon letni. Poprzednio lato było na pewno jeszcze lepsze niż zima, więc... Może coś jeszcze bardziej przyjemnego będzie dziać tego lata. Mamy oczywiście taką nadzieję. Gratulujemy Kornelii całej zimy. Gratulujemy też przy okazji Natalii Kaczmarek tego sukcesu w ostatniej prostej. Niedługo koszykówka zaraz.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6.
Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów szybko odpadły z turnieju Puchar Polski. Już w piątek gorzowianki przegrały w ćwierćfinale z Pszczółką Polskim Cukrem AZS UMCS Lublin 66-70. Po dwóch kwartach gorzowianki prowadziły 38-29. W trzeciej nawet jeszcze troszeczkę powiększyły przewagę, ale gdzieś w połowie tej trzeciej kwarty losy meczu się praktycznie odwróciły. No i ostatecznie to lublinianki wygrały w półfinale, zagrały z Arką Gdynia, z którą zresztą przegrały i z która Arka Gdynia zdobyła główne trofeum. A teraz przed Polską Strefą Inwestycją Eneą przygotowania do spotkań z Eneą AZS-em Poznań w fazie play-off i Rejerem Wenecja w 1/8 finału FIBA Eurocup Women.
Agnieszka Kaczmarczyk, dzisiaj 4 punkty, 9 zbiórek w tym spotkaniu. Dwa różne mecze tu właściwie się chyba wydarzyły.
No myślę, że zabrakło dzisiaj konsekwencji. Tą, którą pokazałyśmy w meczu z Polkowicami, gdzieś tutaj w trzeciej kwarcie wdarło się za dużo chaosu. Nie miałyśmy takiej przewagi, którą mogłybyśmy utrzymać tak jak w meczu z Polkowicami. Za dużo, myślę, indywidualnej gry. To nam nigdy nie przynosiło dobrych efektów i tak samo było dzisiaj. Musimy zagrać po prostu w następnych meczach tak, jak zagrałyśmy to z Polkowicami, czyli przede wszystkim zespołowo w ataku i w obronie.
No w obronie też było momentami perfekcyjnie w pierwszej połowie.
No dopóki jesteśmy agresywne, dopóki dobrze się komunikujemy, to wszystko wychodzi, ale to tak jak mówię, wszystko się sprowadza do tego, żeby po prostu grać zespołowo.
Dzisiaj no też was mocno tutaj już Jennifer O'Neill w drugiej połowie pokąsała, było więcej dla niej pozycji, a ona potrafi rzucić z dystansu.
No jest to wyborowy strzelec, do tej pory po przerwie chyba nie miała tak dobrego spotkania. No dzisiaj bardzo, bardzo ciężko było o dla niej złą pozycję do rzutu, wszystkie były dzisiaj dla niej dobre.
Ale plus jest taki, że trochę dłużej odpoczniecie przed playoffami.
No, myślę, że przyda nam się ta chwila odpoczynku, bo później tego odpoczynku nie będzie w ogóle. Raz, że playoffa, mamy jeszcze przed sobą wyjazd na Eurocup, także ciężki czas przed nami i trzeba się skoncentrować na tym, co przed nami.
To jest taki moment, gdzie nie bardzo jest co potrenować, pomyśleć i po prostu trzeba się od meczu do meczu.
No myślę, że tak, co miałyśmy już wytrenować, to wytrenowaliśmy. Teraz trzeba pracować nad tym właśnie, żeby jednak podtrzymywać tą grę zespołową i walczyć o ten team spirit cały czas.
Karolina Matkowska, PSI Enea Gorzów. Nie macie sposobu w tym sezonie na Lublin, jak widać.
No niestety w pierwszej połowie wszystko wychodziło. Miałyśmy nawet tam kilkupunktową przewagę.
W drugiej połowie nam się to posypało i już nie dałyśmy rady odgonić.
Coś się wydarzyło w przerwie po prostu, czy po prostu Lublin znalazł inny sposób dla was?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie chcę szukać wytłumaczenia. Po prostu przegrałyśmy i tyle.
No ale masz kolejny mecz z wieloma minutami na parkiecie. Wiemy, co w przyszłym sezonie jest nowy przepis i to ważne, budowanie pewności siebie.
Tak, to prawda. Cieszę się z tych minut i widzę, że dużo mi dają. Mam nadzieję, że w następnych meczach również będę je posiadała i w przyszłym sezonie je konkretnie wykorzystam.
Mecze ze słabszymi zespołami okej, dają doświadczenie, ale kiedy są zespoły na najwyższym poziomie, to te wymogi są naprawdę na wysoko i mocniejsza obrona i bardziej agresywna.
W sensie myślę, że tutaj też dużą robotę robi stres, bo wiadomo, jeżeli gramy ze słabszym przeciwnikiem i drużyny robią kilkunastopunktową przewagę, no to wchodzisz i po prostu grasz. A jeżeli jest faktycznie mecz na styku i trener daje tobie szansę, no to już coś znaczy i trzeba się pokazać z jak najlepszej strony.
Ale 22 lata już w tym roku, to chyba tego stresu coraz mniej będzie.
Tak, 22 lata, ale wiek to tylko liczba, więc myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej.
Dariusz Maciejewski, trener gorzowskiej drużyny. Spora odpowiedzialność ofensywna w pierwszych dwóch kwartach na Megan Gustafsson, ale tak nie można cały czas liczyć też na jedną osobę.
Tak, ale ona była w tym momencie bardzo dobrze dysponowana, no ale też w pewnym momencie zmieniliśmy system grania i no niestety ten system również nam nie przyniósł efektu. Były dobre pozycje potwierane, nie wpadło nam, ale ogólnie mówiąc jeszcze raz, to przyda nam się takie troszeczkę przetarcie przed playoffami. Musimy też dobrze odpocząć, niestety gramy co 3 dni, a ostatnio co 2 dni. Podróż do Gdyni, to wszystko to nie jest to, co byśmy tutaj oczekiwali, a kwestia tego typu, że przed nami, tak jak zawsze, Puchar Polski jest zawsze dla nas po drodze, to nie jest puchar, na który się zapinamy na wszelką cenę, ale nie ukrywam, że też chcieliśmy dzisiaj wygrać, dopiero później jakby była ta sytuacja, gdzie było widać, że bardziej agresywne i więcej woli zwycięstwa było w zespole Lublina.
No właśnie, czwartek już play-offy, więc ostatni chyba taki czas na wypracowanie czegokolwiek.
Nie, że to jest kwestia wypracowania, basket się rozpoczyna od defensywy i dzisiaj było widać, że tej agresji na defensywie może spowodowane sił, może gdzieś tam mentalnie nie byliśmy na taką walkę przygotowani i może to, a może trochę za łatwo nam poszło na początku. To, cośmy sobie planowali, wszystko właściwie żeśmy zrealizowali. Trochę wpadło ich trójek, może byśmy jakbyśmy odskoczyli, gdyby te trójki takie szalenie wpadały, ale to już jest historia. Teraz zamykamy ten temat, koncentrujemy się na tym, co przed nami. No, musimy mieć więcej graczy zarówno w obronie, jak i w ataku, żeby myśleć o pokonaniu pierwszej rundy play-off.
Karolina Matkowska, znowu sporo minut na boisku, no to już jest też budowanie pod przyszły sezon, pod nowy przepis, tak?
Nie, no na pewno, ale i w tym sezonie Karolina ma zadania, które musi realizować, spełniać i no musi jeszcze trochę dorzucić w tym ataku, ale w obronie spisuje się też prawidłowo, aczkolwiek też nie było to co bym od niej oczekiwał, jeżeli chodzi o poziom agresji na piłce.
Czwartek, piątek, play-offy i później od razu wylot do Rumunii.
Nie wiem, czy nie piątek, sobota, chyba piątek, sobota. I w niedzielę wylatujemy już do Rumunii, tak, mamy lot z Berlina, także czeka nas bardzo długa podróż, ale o tym na razie nie myślimy, to już sprawy logistyczne są podopinane, a tak naprawdę musimy się bardzo mocno skoncentrować na pierwszych meczach z Poznaniem, które wcale nie będą łatwe.
Tyle trener Dariusz Maciejewski. No więc rzeczywiście już potwierdzamy, piątek, sobota te spotkania w fazie play-off z polską strefą, przepraszam, z Eneą AZS-em Poznań. Spotkania oczywiście polskiej strefy inwestycji Enei Gorzów, oba oczywiście o 18:00 i z obu oczywiście relacja na naszej antenie. Natomiast podobnie jak seniorkom takiej młodzieżowej drużynie AZS-u AJP nie udało się zdobyć Pucharu Polski, finałowy turniej młodzieżowego Pucharu Polski właśnie koszykarki Enei AZS AJP Gorzów zakończyły na trzeciej pozycji, pokonując w ostatnim meczu lidera Swarzyn 64-49, ale dzień wcześniej w spotkaniu półfinałowym drużyna prowadzona przez trenera Łukasza Hiszpańskiego w zastępstwie za trenera Pieczeraka, no, który miał zabieg i już tydzień temu życzyliśmy szybkiego powrotu do zdrowia, a więc drużyna trenera, prowadzona przez trenera Łukasza Hiszpańskiego uległa Enei AZS Szkole Gortata Poznań 55-85.
Przygotowując się do poszczególnych spotkań, zawsze staramy się zrobić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. No niestety źle weszliśmy w ten mecz, coś nie zafunkcjonowało i już niestety nie byliśmy w stanie odrobić tych strat, które gdzieś tam wynikły z naszych po prostu głupich błędów czy braku zaangażowania. Po meczu była, wiadomo, rozmowa, szczerze sobie porozmawialiśmy z dziewczynami, zawodniczkami na ten temat, co trzeba zrobić na następnych spotkaniach, no i już zdecydowanie lepiej zagraliśmy z zespołem ze Swarzędza. To były ważne zawody, bo to Puchar Polski, ale przede wszystkim naszym celem jest właśnie walka na finałach Mistrzostw Polski. To był dobry gdzieś tam prognostyk, dobry taki, można powiedzieć, ostateczny sprawdzian. Wiemy, nad czym musimy popracować, co jeszcze nie do końca funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli.
Powiedziałeś o tym, że to był sprawdzian, no bo praktycznie te same zespoły będą walczyć o Mistrzostwo Polski, a więc no, wy poznaliście rywali, ale rywale też poznali was.
Żyjemy w takich czasach, że ten scouting czy ta obserwacja drużyny jest już na takim poziomie, jeśli chodzi nawet już o zespoły młodzieżowe, że tu ciężko kogokolwiek czymś zaskoczyć, no to tutaj już po prostu spotkania, gdzie są dwa zespoły mniej więcej na tym samym poziomie, decydują szczegóły. To, czy ktoś się rzuci o centymetr dalej o piłkę, to, czy ktoś będzie miał na tyle odwagi, że po dwóch celnych, niecelnych rzutach za trzy zdecyduje się na ten trzeci, który wpadnie, no to wszystko to już jest tak naprawdę głowa i nastawienie tych dziewczyn.
Tyle trener Łukasz Hiszpański, no więc czekamy też na w te finały Mistrzostw Polski. A w ostatniej prostej po wiadomościach powiemy oczywiście o występach innych naszych ligowych drużyn.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Unii hokeiści pierwszego elo UKS Florbal Gorzów w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej Energa Ekstraligi pokonali u siebie górali Nowy Targ 5-3, no i pozostają liderem tabeli i tym liderem tabeli pozostaną, jeżeli wygrają na wyjeździe w ostatniej kolejce arcytrudny mecz z Bankówką Zielonka. No to byłaby znakomita sprawa, gdyby nasi Unii hokeiści do playoff przystąpili z pierwszego miejsca. Mistrz Polski w Gorzowie, ale by było. No ale to spotkanie oczywiście zacięte, emocjonujące, no ale przechylone na korzyść ekipy trenera Macieja Helmana. Ryszard Rachlewicz był na tym meczu, rozmawiał z trenerem Helmanem, a także z jednym z zawodników.
Zwycięstwo, 3 punkty, chwała i dalej do boju. Ale mecz ciężki, ciężki w emocjach, jak było widać, kar załapaliśmy bardzo dużo niepotrzebnych. Naprawdę te wszystkie kary były niepotrzebne. Może to sprawdzian przed tym, co dopiero ma być. No, być może. No, pokazaliśmy w tych osłabieniach, że no, nie było źle. Straciliśmy jedną bramkę, to na tyle kar to nie jest źle. Uważam, że zespół bardzo dobrze zagrał w obronie i to było widać. Pierwsza bramka przez głupi błąd, a potem się troszeczkę rozrysowało to wszystko. Ale no trudno, tak bywa. Przed nami następne mecze, tak samo ważne, może jeszcze ważniejsze, bo będą już teraz praktycznie o wszystko, nie? No i oby tak dalej do końca, by nam szczęście sprzyjało.
Maciej Jastrzębski, bramkarz gorzowskiej drużyny. Sporo dzisiaj miałeś pracy, bardzo dużo udanych interwencji, ale 3 bramki wpuszczone, ale to chyba nie jest powód do wstydu.
Nie, no z mistrzem Polski 3 bramki stracone na pewno nie. Zwłaszcza, że grali z nożem na gardle, żeby wejść do playoffów, więc myślę, że na pewno nie jest to jakiś zły wynik.
Jak ocenisz właśnie tą swoją dzisiejszą postawę, bo rzeczywiście dzisiaj wiele, wiele udanych interwencji.
Nie wiem, zawsze dobrze mi się gra z lepszymi rywalami, zwłaszcza z góralami, więc nie wydaje mi się jakimś zaskoczeniem. Aczkolwiek myślę, że dobrze poszło po prostu.
Dobrze poszło, no nawet bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy. Za tydzień spotkanie w Zielonce, no a później już przygotowania do play-off. Piłka nożna, spać nie można, jak niektórzy powiedzieli, a myślę, że po tym, co się działo w weekend, jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, no to bezsenne noce osób decyzyjnych z całą pewnością. Wezmę głęboki oddech. I dobrze, zaczynamy, jedziemy. W sobotę była inauguracja rundy wiosennej w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Warta grała z rezerwami Górnika Zabrze i już w trzeciej minucie straciła bramkę i jak się okazało, to była bramka, która zamknęła te kwestie wyników w tym spotkaniu. Warta atakowała, próbowała wyrównać, ale niestety nic z tego. Trener Mariusz Misiura i jeden z zawodników także tutaj na meczu był Ryszard Rachlewicz.
Łatwiej się na pewno gra, kiedy się prowadzi 1-0, kiedy tak naprawdę trzeba tylko kontrolować przestrzeń, żeby w jakiś sposób nie dopuszczać do bramki, tak samo i kontrolować, więc tutaj no, taka bramka w drugiej minucie ułożyła spotkanie tak naprawdę. No, my w jakiś sposób dążyliśmy do tego, musieliśmy co chwilę zmieniać ustawienie, gdzieś szukać bardziej takiego ustawienia bardziej ofensywnego. Dzięki temu gdzieś tam więcej miejsca z przodu miał zespół Górnika, gdzie nas zaczął kontrolować. No, było to ryzyko, bo przegrywaliśmy 1-0, nie było już co bronić tak naprawdę. No, szkoda, zabrakło trochę szczęścia i jakości.
Radosław Mikołajczak, Warta Gorzów.
Nie tak to sobie zaplanowaliśmy, nie tak chcieliśmy, żeby ta inauguracja miała wyglądać. Co do meczu, to podsumowując, można powiedzieć po prostu, że z gry może nie byliśmy ze sobą słabszym, ale przed meczem powiedziałem kiedyś, jak zagramy przez 90 minut skoncentrowani, zdeterminowani, to wygramy. Zagraliśmy skoncentrowani, zdeterminowani przez 80 i przez te pierwsze 10 czy 15 może pierwszych, który nie wyszliśmy po prostu z szatni, zespół gości gdzieś tam wepchnął tą bramkę trochę przypadkowo, ale strzelili. No, co z tego, że potem wyglądaliśmy lepiej, kreowaliśmy sytuację, jakieś coś tam próbowaliśmy, ale nic nie wpadło i wygląda to tak, jak wygląda, że nie mamy punktów, musimy szukać w kolejnych kolejkach ich.
A kolejna kolejka na wyjeździe przeciwko Polonii Świdnica, no to będzie arcyważny mecz dla Warty. Strata punktów może już tu bardzo, bardzo drogo kosztować. W czwartej lidze w niedzielę w meczu z Tilon było jeszcze gorzej, bo Tilon przed własną publicznością, ale tam gdzie niegdzie ludzie byli za ogrodzeniem na swoim boisku, przegrał z Ilanką Rzepin 0-4. No i co mógł powiedzieć trener Krzysztof Kaczmarczyk? Posłuchajmy trenera Krzysztofa Kaczmarczyka, a także trenera Ilanki Daniela Odziemkowskiego.
Nie wyobrażam sobie tego początku, nie będę tu komentował na gorąco, bo za dużo słów bym powiedział. Mogę tylko gdzieś tam przeprosić te osoby, które na nas liczyły. To był beznadziejny mecz i szkoda tego, ja nie poznawałem w ogóle chłopaków niektórych, to nie można meczu wygrać 2-3 osoby i tak to wygląda. Nie zapowiadało się na to. Niektórzy w ogóle nie podołali dzisiaj zawodnicy, żeby grać u nas. No to jest wstyd ogólnie, ale to ja mówię. Ja to zostawiam bez komentarza, nie będę to komentował. Przegraliśmy mecz, byliśmy drużyną słabszą i koniec. Co mogę więcej powiedzieć?
Daniel Odziemkowski, trener drużyny Ilanki Rzepin. Z ręką na sercu, jakby ktoś panu przed meczem powiedział, że wygracie tutaj w Gorzowie aż 4-0, to co by pan sobie o takiej osobie pomyślał?
To naprawdę, to by było zbyt optymistyczne. Ciężko mi się aż ustosunkować, bo tak naprawdę myślałem, że strzelimy, że wierzyłem w to, że strzelimy dzisiaj 2 bramki. Bałem się tylko o to, ile stracimy, a nie straciliśmy nic, a dołożyliśmy jeszcze 2 z przodu, więc jest idealnie.
Znakomita druga połowa w waszym wykonaniu. Fakt, że po zdobyciu tego drugiego gola już Stilon zaczął atakować, wygraliście z kontry, no i 2 kontry zakończyły się kolejnymi golami.
No tak, no Stilon musiał ryzykować, więc otwierał sobie boki, robili przewagi. No jednak jesteśmy przygotowani dobrze, no jednak te treningi w okresie przygotowawczym dzisiaj okazały się skuteczne. Wybiegaliśmy swoje minuty i mieliśmy na siły właśnie na te kontry, które były zabójcze.
Stilon traci do lidera Karoliny Gubin, zresztą nieistotne ile traci, nie ma to już żadnego znaczenia. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17, tam szerzej o występach naszych drużyn. Myślę, że zajrzymy też do Piasta Karnin. Myślę, że też powiemy co nieco o turnieju, 40. turnieju juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa, który miał miejsce w hali SP20 przy ulicy Szeregów, jak to się ma już od ładnych kilku lat. Były jeszcze 2 mecze ligowe, o których możemy co nieco powiedzieć, ale to powiemy za chwil kilka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
tenisiści stołowi moich Bermudów Gorzowi po przerwie wrócili do dalszej rywalizacji w pierwszej lidze i zgodnie z planem pewnie pokonali jedną z najsłabszych drużyn w rozgrywkach Pogoń Mogilno 10-0. Tylko jeden pojedynek Radosława Żabskiego z Marcinem Ściblakiem był dość emocjonujący, bo zakończony wynikiem 3-2. Pierwszy set Żabski wygrał do 2, drugiego przegrał do 6, trzeciego do 10, ale czwartego wygrał już do 6 i piątego do 4. No i było 3-2, a tak 3-1, 3-0, 3-1, 3-0. 3-0, 3-1, 3-1, 3-0 i 3-0, więc pewne zwycięstwo naszej drużyny w barwach, której po raz pierwszy w tym sezonie wystąpił Jacek Nowokuński, zmieniając Alana Kulczyckiego. Jacek Nowokuński jest zgłoszony, grał wcześniej w lidze niemieckiej, ale jak najbardziej może wystąpić już w Gorzowi. No i mieliśmy także mecz koszykarzy Onlinersi Kangoo Basket Gorzów. Przypomnijmy, rywalizują w grupie spadkowej, w grupie po prostu niemistrzowskiej trzeciej ligi dolnośląsko-lubuskiej. No i po dogrywce Gorzowianie wygrali na wyjeździe z drugim zespołem Gimbasketu Wrocław 92-82. Była dogrywka, w tej dogrywce Gorzowianie okazali się zdecydowanie lepsi. Najwięcej 27 punktów Marek Mańkowski, 24 Szymon Latecki. Także oni w sumie 9 rzutów za 3 celnych oddali, 5 Mańkowski, 4 Latecki, także dwucyfrowa zdobycz Marcina Jachimowskiego, 12 punktów. To byli ci najskuteczniejsi w zespole gorzowskim i w tej grupie słabszej zajmują Gorzowianie pierwsze miejsce w tabeli, które nic po prostu nie oznacza. W środę po 13 magazyn żużlowy. Daniel Rutkowski być może odpowie na pytanie, kiedy pierwszy trening Stali Gorzów na swoim torze. Na pewno nie odbędzie się to w tym tygodniu, bo tor jest jeszcze do tego niegotowy, a co i jak, no to na pewno okaże się na dniach. Tymczasem w ostatniej prostej, oczywiście magazyn piłkarski jutro po 17:00, przypominam. Tymczasem w ostatniej prostej to wszystko za dziś. Dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6 FM.